Mirosław Gołuński, Labirynt Książek.
Dzień dobry, może dobry wieczór. W końcu jak zawsze nie wiadomo, kiedy macie Państwo czas, żeby tą audycję odsłuchać. Dzisiaj zapraszam Państwa w dziwny korytarz mojego labiryntu książek. Korytarz, do którego przyznaję, zaglądam zawsze z uwagą, ale też z dużym napięciem, bo chcę Państwu przedstawić powieść pisarza, który jest bardzo specyficzny. Bohaterem dzisiejszego wieczoru albo poranka jest China Miville. Nim przejdę do tej powieści, o której będę mówił szerzej, czyli Blizny, chciałbym ją i samego pisarza usytuować nieco w pejzażu literatury, zwłaszcza fantastycznej, ponieważ u nas już się zadomowił, tłumaczone jest regularnie, ale ciągle mam wrażenie, że nie do końca rozumiemy jego prozę. China Miville urodził się w 1972 roku, jest więc zaledwie rok starszy ode mnie. Jest urodzonym Londyńczykiem, socjologiem z wykształcenia, od wielu kadencji radnym miasta Londyn, ale też gejowskim aktywistą. Bycie aktywistą gejowskim akurat niezbyt wpływa na jego twórczość. Tak naprawdę oczywiście ślady nieheteronormatywności pojawiają się w jego utworach, ale zwykle dyskretnie w tle, nie one stanowią kluczowy temat jego opowieści. To, co jest ważne dla China Miville'a, jak sądzę, interesujące, może być dla Państwa, to to, że mimo, że jest Londyńczykiem, uważanym za, obok Zadie Smith, jednej z najlepszych pisarek współczesnych, za przedstawiciela takiej prawdziwej londyńskiej literatury, chociaż bezpośrednio o Londynie napisał tylko Krakena, wyśmienitą powieść zresztą, no i London, London, książeczkę dla dzieci, to on sam pisze powieści z jednej strony mocno polityczne, przynajmniej jeden, co nie udaje, że politykiem nie jest, co nie udaje, że literatura nie jest polityczna, bo jest. Z drugiej natomiast, właśnie mimo, że jest Londyńczykiem, kocha Paryż. Jego ostatnia powieść z Polsce opublikowanych, Ostatnie dni Nowego Paryża, to prawdziwy hołd dla międzywojennego, zwłaszcza dla lat 30., dla surrealizmu tamtego regionu. Z kolei powieść, którą dzisiaj będę Państwu analizował, bo powoli się do niej zbliżam, jest hołdem dla naszego pisarza, Józefa Konrada. Dlatego, że Blizna w dużej mierze jest nowoczesnym jądrem ciemności. Za chwilę do tego dojdziemy. Najpierw usytuowanie samej Blizny, ponieważ nie jest to pierwszy tom serii, ale każdy z tomów w tej tetralogii można czytać jako osobną powieść. Tetralogie tworzą po kolei Dworzec Perdido, Blizna, czyli drugi tom, Rada Żelaznej Pięści oraz Toromorze. Tym, co organizuje świat wszystkich tych tomów, jest punkt odniesienia. Jest nim miasto Nowe Corbusan, czy Corbusan, co oczywiście znów odsyła do Paryża, ponieważ Corbusier to słynny projektant i architekt, który zaplanował Paryż XX wieku i go opisał. Więc znowu mamy takie mocno paryskie reminiscencje w jego twórczości. Sama Blizna jednak to opowieść o podróży. Na samym początku powieści Bellis Coldwine, tak dokładnie nazywa się główna bohaterka tej powieści, ucieka z Nowego Corbusan, ponieważ jest przeciwniczką władzy. Corbusan to takie miasto międzynarodowe, a jednocześnie mocno uwikłane w wszystkie możliwe patologie kapitalizmu. China Miville jest naprawdę mocnym lewakiem, jakbyśmy w Polsce powiedzieli. Na pewno jest bardziej na lewo niż lejburzyści czy liberałowie. I ucieka z miasta, wypływa na morze i nagle zostaje jej okręt, którym płynie, zostaje porwany przez piratów. Ale to nie są zwykli piraci. Wraz ze statkiem zostaje przyłączona do wielkiej pływającej wyspy. I w tym momencie zaczyna się jej i nasza razem z nią i razem ze statkiem i jego załogą niezwykła, szalona, pełna niespodzianek podróż do jądra ciemności. Tym razem nie jest ono zlokalizowane w głębi Konga, Kurc jest, ale sami będziecie Państwo musieli rozpoznać. Natomiast jest ono dosłownie na końcu świata, morskiego świata. Belis jest oczywiście Marlowem, oczywiście kobietą. To ma pewne znaczenie, ponieważ tak jak Marlow musiał radzić sobie w Afryce, co oczywiście dla mężczyzn było łatwiejsze niż dla jakiejkolwiek kobiety, przypominacie sobie Państwo na pewno jedną z ostatnich scen Jądra Ciemności, w którym Marlow przychodzi do narzeczonej, no teraz już właściwie półwdowy, po kurcu i nie potrafi jej powiedzieć, co stało się z kurcem, ponieważ uznaje, że kobieta nigdy nie zrozumie, czym jest odarcie zachodniej politury kulturowej człowieka zachodu, to Belis musi to przyjąć na siebie. Musi, tak jak Marlow, rozpoznać własną sytuację egzystencjalną. Oczywiście Marlow natykał się na prawdziwych, w sensie realności, przeciwników, czyli najpierw szefa faktorii handlowej, potem atakujących ich z wybrzeży rdzennych mieszkańców Afryki. Wreszcie musiał się zmierzyć z kurcem, być może samym sobą i tym, czym mógłby się stać, gdyby tam dłużej popracował. Belis nie musi przejść ostatniego etapu. Belis właśnie jako kobieta nie musi mierzyć się z samą sobą. Bo jak pokazuje nie tylko Miwil, ale również on, kobiety świetnie się znają, świetnie same siebie rozumieją. A mimo to, by zrozumieć rzeczywistość, musi odbyć tą niezwykłą podróż. Podróż na przedziwnej wyspie złożonej z trat, statków, na której trwa rywalizacja między poszczególnymi częściami okrętu. To jest oczywiście absolutnie część fantastyczna, ale wpisane są w nią bardzo głębokie przemyślenia ideowe. Bardzo głębokie te podziały, którym ulega statek, które trwają na tej wyspie, są podziałami klasowo-społecznymi. Nie tylko dlatego, że mamy mieszkańców, którzy wychodzą się z różnych poziomów społecznych. Mamy tam również ofiary represji z Korbuzą. Otóż Korbuzą wyroki były wykonywane w ten sposób, i to jest taki element transhumanistyczny w twórczości Miwila, że przyszywano ludziom fragmenty maszyny do szycia albo rury, tworzono ludzi potwory w ramach kary za nawet najdrobniejsze przewinienia. Niektórzy z tych ludzi lądują również na tym statku, no bo zostali porwani. Oczywiście największy strach wzbudza jeden statek, na którym żyją wampiry, bo oczywiście wyobraźnia Miwila nie zatrzymuje się na ludzkich postaciach, na posthumanizmie. On oczywiście korzysta z całą radością tworzenia, z całego anturażu, jaki może uczynić, wykorzystując i fantazję, i SF-kę, bo co właśnie ten problem, który zawsze mam z Miwilem, jest taki, że u niego idea i world building, tak, czyli światotwórstwo, stoją zwykle powyżej akcji utworu. Dla niego czasami ta fabuła jest trochę pretekstowa. To nie jest tak, że on nie tworzy spójnych opowieści, ale one jakoś czasami kuleją. Ale w Bliźnie i w Ambasadorii, moim zdaniem dwóch najlepszych powieściach Miwila, tak absolutnie nie jest. W obu tych powieściach, a zwłaszcza w Bliźnie, mamy pełną akcję napięcia, wiele zwrotów sytuacji. Miwil zresztą, oprócz tego, że składa hołd Konradowi, odwołuje się w ramach tej niezwykłej podróży, którą odbywa na tym statku wyspie, czy wyspie statku Belis, odwołuje się również do całej plejady angielskich pisarzy, zwłaszcza oświeceniowych, bo ponieważ od czasu do czasu wyspa zbliża się do innych wysp, takich bardziej stacjonarnych, i spotkania z mieszkańcami tych wysp są trochę jak, nie przymierzając, podróż Gullivera. Oczywiście nie do końca tak to wygląda, znaczy nie ma tutaj żadnych bezpośrednich, są aluzje intertekstualne, które osoba, która zna podróże Gullivera, wszystkie cztery, a nie tylko te dziecięce, o których zwykle się mówi, bez trudu rozpozna aluzje, ale on też tworzy własne wyspy. Jedna z wysp to jest dość niezwykła, ponieważ wychodząc od świata przyrody, co Miwil też bardzo lubi, pokazuje, że to mężczyźni i kobiety na tej wyspie żyją jakby osobno, dlatego że kobiety są niczym komarzyce. Są to potężne istoty, które fruwają, które są krew, dosłownie, również z własnych mężczyzn. Natomiast mężczyźni to takie próbujący myśleć, ale kiepsko im to idzie, niefruwające istoty, do których docierają podróżnicy, no i którzy ostrzegają ich, chociaż też im nie najlepiej wychodzi. Oni są takimi filozofami, takimi bezradnymi wobec bardzo agresywnych, ale świetnie zorganizowanych kobiet. Oczywiście to odwołanie do świata owadów jest tutaj oczywiste. Mniej oczywiste jest to, że kobiety możemy uznać za jakiś rodzaj amazonek, natomiast będące myślicielami samce, to na przykład mieszkańcy latających wysp z trzeciej podróży Gullivera. Właśnie filozofowie, którzy nie wiedzą, co się wokół nich dzieje. Jak więc nawet już na tym prostym przykładzie Państwo widzicie, cała ta wyprawa, w której uczestniczy Belis, to wyprawa w głąb społeczeństwa. Tym chyba się różni od Konrada, bo jednak gdzieś tam głęboko, poza oczywiście tymi ważnymi wątkami kolonialnymi, w jądrze ciemności, ważne jest spotkanie i ważne jest ja. Tak? Marlowe mówi o swojej wyprawie, no i tak naprawdę Kurtz, do którego Marlowe wreszcie dociera, jest bardziej złą i ciemną wersją chyba jednak Marlowa niż samodzielną postacią. Tak to ja przynajmniej postrzegam. Niekoniecznie zgodnie z regułami odczytania tej powieści. Natomiast kolejne spotkania, kolejne elementy, bunty na statku, inaczej wyspie statku, wreszcie zatrudnienie prehistorycznego, ale magicznego stworzenia, które poprowadzi tą wyspę do celu, na ten kraj świata, do tego jądra ciemności, albo serca ciemności, jak jeżeli odwołać się do angielskiego tytułu, bo w końcu Miwil nie zna polskiego i nie musi, tak jak my, tłumaczyć owego Heart of Darkness, jest bardziej społeczne. Miwila zdecydowanie bardziej w tej powieści interesują ludzie, interesują interakcje między nimi, zdecydowanie mniej pojedyncze przeżycie, chociaż tak jak mówię, akcja bardzo sensacyjna całej opowieści jest również tutaj świetna kompozycyjnie. A więc lektura tej powieści zapewni Państwu ładnych kilka godzin, bo to nie jest chuda powieść. Liczy sobie bagatela ponad 600 stron, ale przyznaję, że do ostatniej chwili trzymała mnie w głębokim napięciu. I tym zaproszeniem do lektury pisarza, którego uwielbiam, przyznaję bez bicia, no może nie tak jak Buchakowa, ale uważam go za pisarza zwyczajnie wybitnego, żegnam się z Państwem do przyszłego tygodnia. Do widzenia.